To, o czym tutaj papież mówił, to jest o wyolbrzymianiu zagrożenia dla bezpieczeństwa lub kosztu przyjęcia nowych przybyszów po to, żeby prosto się odgrodzić od niej. To jest moim zdaniem kluczowe i takie właściwie też niebezpieczne, bo niestety wykorzystuje się, żeby podsycać przeciwko migrantom, przeciwko innym po prostu ludziom, a myślę, że za mało też się mówi o tym, że inny człowiek, obcy człowiek jest też szansą odkrycia, pogłębienia mojej własnej tożsamości, nawiązania relacji, kontaktów i to, tego wszystkiego, co potem związane jest także z integracją. Przecież poniekąd też to tutaj, zwłaszcza może na Opolszczyźnie, nie wiem, gdzie indziej jest, ale Ukraińcy, którzy tutaj pracują, którzy tutaj jakoś są obecni i chyba też myślą o jakiejś, nie wiem, czy myślą o integracji, ale myślę, że to pokazuje, że możliwe jest spokojowe współżycie, serdeczne, życzliwe, normalne ludzkie współżycie z ludźmi innymi, po prostu tylko z innej narodowości, z innego kraju.
Zastanawiam się, ile razy jeszcze papież Franciszek będzie musiał powtarzać takie słowa zniechęcające, krytykujące tych, którzy szafują zagrożeniem ze strony uchodźców, by takie słowa w przestrzeni publicznej się nie pojawiały. Czy to jest takie wołanie na puszczy trochę?
Znaczy myśmy, to jest trochę tak, myśmy tydzień temu rozmawiali o Marszu Niepodległości. I trochę, przyznam szczerze, mi się te tematy łączą, dlatego że wtedy powiedzieliśmy, że skąd te hasła różnego rodzaju, takie ksenofobiczne na tych marszach, no bo w naszym narodzie coś takiego jest, że my się potrafimy zjednoczyć w obliczu jakiegoś wroga, nie? I jak go brakuje, to sobie go zaczynamy szukać, szukać na siłę. I to w tym wypadku jakby się potwierdza, nie? Że te hasła się będą pojawiały, bo niektórzy się też politycznie promują na tym, nie? To jest przerażające.
No ale to jest niebezpieczne. Tak?
To jest bardzo niebezpieczne.
To, do czego to prowadzi, doskonale wiedzą wszyscy, którzy znają historię XX wieku. Ale to, co już ksiądz profesor wspomniał, papież Franciszek w dalszej części orędzia pisze: patrząc na migrantów i uchodźców, to spojrzenie będzie umiało odkryć, że nie przybywają oni z pustymi rękami. Mają zasoby odwagi, umiejętności, energii i dążeń, a ponadto skarby swoich rodzimych kultur i tym samym ubogacają życie krajów, które ich przyjmują. No właśnie, ubogacają czy zagrażają tej kulturze, która jest, powiedzmy, w Europie zachodniej? Bo wydaje mi się, że jeżeli my patrzymy na naszą kulturę przez pryzmat tego stracenia jej, no to jak silne jest nasze przywiązanie do kultury?
Znaczy, no, nasza kultura to też jest zlepek różnych kultur, tak? Znaczy, to nie jest coś, co, nie wiem, 20 lipca 1900 roku powstało i teraz my tego będziemy bronić, tak? No, to są całe wieki, no właśnie, też migracji, przemieszczania się różnych ludzi. Więc, znaczy, bo to jest trochę takie myślenie, dobrze, my was przyjmiemy, ale wy będziecie tacy jak my, nie? Znaczy, tak się nie da, nie? To jest to, co ksiądz mówił, że jak nasi jeździli w różne strony świata, szczególnie na zachód, to okej, jakby integrowali się ze społeczeństwem, ale też tam przetrwały i polskie zwyczaje, tak, i polskie jakieś tam świętowanie różnych rzeczy, więc tu jest podobnie, znaczy, że my nie możemy wymagać od tych, którzy przychodzą, żeby stali się naszymi klonami, bo to jest nieuczciwe, nie? To jest trochę jak z ekumenizmem. Oczywiście to jest tylko analogia, nie? Że będziemy uprawiać ekumenizm z protestantami pod warunkiem, że oni staną się tacy jak my. Nie? Znaczy, to już nie ma żadnej rozmowy wtedy, bo to już jest ucięte. Nie?
Trochę mi to Grzegorz trąca takim populizmem, że wszystkie kultury, wszyscy tak naprawdę są tacy sami. Nie, to jest fakt historyczny, że jedne kultury są bardziej rozwinięte, a inne są mniej rozwinięte.
Ale nie mówisz, że tacy sami.
Takie spotkanie kulturowe ubogaca?
To by trzeba było zapytać w tych krajach, gdzie te kultury się spotkały.
Proszę, Francja.
Czy została ubogacona?
Opole masz, nie? No w Opolu masz przecież mnóstwo ludzi, którzy przyjechali ze wschodu w 45, nie? I zobacz, jak to fajnie funkcjonuje, tak? Oni mają dużo swoich zwyczajów, które, no troszeczkę dalej, choćby w Gliwicach, w Bytomiu, skąd ja jestem, to w ogóle by nie przeszło, tak? A tutaj jakoś potrafili się zintegrować. Ale też i druga strona przyjęła wiele rzeczy, które przyszły stamtąd, nie?
Więc... No ale wracając do tej wywołanej...
Polski, tak? To jest, no nie zlepkiem, bo zlepek to nam się źle kojarzy.
Ale to jest,
jest bogactwem kultury polskiej, czeskiej, morawskiej, niemieckiej i to jest tylko i wyłącznie ubogacenie i to myślę, że też z tej perspektywy to trzeba widzieć.
No a Francja została ubogacona
dzisiaj?
Boimy się,
że utracimy tożsamość, bo się zderzymy, czy zetkniemy z inną, no to, to albo ta nasza kultura, coś w niej jest słabego takiego, albo ta nasza tożsamość jest po prostu pisana palcem po piasku, bo to dziś jest nieuniknione, że się spotykamy, że się konfrontujemy, że kultury jedna drugą spotyka, ludzie się spotykają w świecie zglobalizowanym, więc to jest po prostu dzisiaj nieuniknione. Jeżeli my tylko widzimy w tym zagrożenia, no to ja nie wiem, to po prostu zamknąć się do jakiegoś bastionu, otoczyć się murem, wytoczyć działa i czekać, aż ktoś nas zaatakuje, no bo innego wyjścia nie ma. Dzisiaj po prostu jest inny świat troszeczkę, ten zglobalizowany, ten z kontaktami, ten, w którym chcemy też być, uczestniczyć, odgrywać tam rolę, więc konfrontacja czy zamykanie się, moim zdaniem, to nie ta droga.
No tak, ale przykład Francji pokazuje i w Europie pokazywany jest jako ten, który otwierając się na inne kultury, po prostu oberwał rykoszetem.
Ale to nie tylko Francja, Anglia na przykład.
Cierpi przez te teorie multikulti.
Tak. Co znaczy oberwał rykoszetem? Co pan pod tym rozumie?
No, myślę, że chociażby przykład krzyża na pomniku Jana Pawła II.
Ale przecież to nie jest zderzenie z kulturą, to jest wynik rewolucji francuskiej, przecież to są przepisy to jest wynik ich własnego podejścia do historii, do społeczeństwa, a nie zderzenia z innymi kulturami.
A tworzenie gett muzułmańskich?
To jest ustawodawstwo z 1905 roku.
Tworzenie gett muzułmańskich?
No to jest też i swoiste podejście do innych kultur, ale mi się wydaje, że to też jest marginalne.
W tych państwach, które wymieniłeś, no to też jest kwestia demografii, nie? Znaczy, że rodowitych Francuzów, Niemców jest coraz mniej, w związku z tym, no, mówiąc brzydko, tereny są zajmowane przez innych, tak? I myślę, że to jest większy problem, a nie to, że przyszli obcy i teraz wyparli Francuzów. Przecież oni ich nie wyrzucili z kraju, nie? Tylko ich tam po prostu już nie ma, nie?
Tylko Grzegorz, wiesz, też chodzi o te osiedla, o takich prostych ludzi, nie? Że chodzi o całe osiedla, gdzie na przykład zaczyna faktycznie być większość muzułmańska i we Francji, która przecież no, kilkadziesiąt lat temu, nie kilkaset, tylko kilkadziesiąt lat temu, była krajem naprawdę mocno katolickim. Dzisiaj Rada Osiedla decyduje o tym, że nie będziemy ubierać choinki, nie? No faktycznie, no jest to...
Jeżeli tam nie ma katolików, to po co mieć choinkę?
Jest to przegłosowane większościowo, ale...
Choinka jest znakiem czytałem dla katolików.
No ale tam jest, nie ma we Francji, nie ma katolików, to jest kraj muzułmański.
Jeżeli na jakimś osiedlu mieszkają większość muzułmanów, albo prawie, że wyłącznie muzułmanów...
To ci rodowici mieszkańcy muszą się z tym pogodzić. Po prostu.
Demokracja?
Jeżeli tam katolików nie ma, to po co tam choinka?
Nie, znaczy są katolicy. Tylko są w mniejszości, ale są rodowitymi mieszkańcami, z dziada
do
dziada.
Zawsze wiadomo, że powinni zasada się poszanowania też praw mniejszości. Jeżeli katolik jest mniejszością, to powinny być poszanowane też. Ale to jest sprawa też moim zdaniem całego procesu integrowania, tak? I podejścia do tego wszystkiego. Takie ciekawe elementy zawiera ten dokument. Przyjmowanie, chronienie, promowanie, integrowanie.
I właśnie
jeżeli zapominamy o czymś, na przykład o integrowaniu, no to mamy potem problemy.
Do tego chciałem teraz nawiązać jeszcze przed przerwą muzyczną, zanim przejdziemy do kolejnego tematu. Papież Franciszek wskazuje na 4 kamienie milowe w działaniu, w pomaganiu migrantom i uchodźcom. Przyjmowanie, chronienie, promowanie, integrowanie. Na jakim etapie jest Polska?
Czy... My jesteśmy na etapie chronienia siebie.
Czyli punkt zero.
Czyli albo na pewno przyjmowania nie ma, bo już wiemy, jak jest polityka rządu, więc przyjmowanie na pierwszym etapie nie jesteśmy
tak,
na pewno.
Tak, znaczy to oczywiście, że jakby w tym nie uczestniczymy jako kraj, nie? Ale wydaje mi się, że właśnie dzięki temu, że, znaczy może nie, przy okazji tego, że jest taki sprzeciw odgórny przez władzę promowany, no to tak jak już mówiłem wcześniej, wiele organizacji pozarządowych zaczyna działać na swoją rękę, tak? I pomagają ludziom nie w wielkich ilościach, bo nie mają takiej możliwości, ale sprowadza się pojedyncze rodziny.
Z różnym skutkiem, co wiemy w diecezji opolskiej.
Tak, no oczywiście, że z różnym skutkiem, no ale są też pozytywne przykłady, nie? Jak choćby w Oławie, rodzina Tomka, ale właśnie dużo takich akcji, które pomagają na miejscu, tak? Mhm. No bo właśnie są ludzie, którzy nie chcą czekać z założonymi rękoma na decyzję rządu, to działamy, nie?
A gdzie jest Europa Zachodnia? Czy można tak mówić ogólnie, czy trzeba by skupić się...
Jest to
na
pojęcie jeszcze aktualne?
na przyjmowaniu, na chronieniu, promowaniu, bo integracji nie zaryzykowałbym się mówić.
No, jako całość to na pewno nie zrobisz takiej charakterystyki, mhm. że teraz cała Europa jest na... Ale myślę, że na poziomach lokalnych, małych wspólnot, no to i jest też że już integracja, nie? Bo to już tyle lat minęło, że myślę, że można mówić o takich wspólnotach, w których jest integracja, nie?
No i właśnie, tym pozytywnym, myślę, akcentem kończymy pierwszą część audycji, pierwszy temat, przesłanie, w którym rozmawialiśmy na temat przesłania na Światowy Dzień Pokoju. Ten przypada 1 stycznia w nowy rok, w nowy 2018 rok, a zostało to orędzie opublikowane przez papieża Franciszka 13 listopada. Teraz przerwa muzyczna, a po niej temat, który dotyczy kraju, a także no przecież naszej diecezji, czyli niedziela wolna od pracy. Jak się okazuje, przez 2 lata tylko pierwsza i ostatnia, a potem już wszystkie, ale to po przerwie.